Witam serdecznie, Lech Pilarski. Powrócimy dzisiaj do wydarzeń sprzed 30 laty, dokładnie do ataku sowieckiego na wieżę telewizyjną w Wilnie. To jeden z epizodów drugiego litewskiego odzyskiwania niepodległości. O tych wydarzeniach rozmawiam z Czesławem Okińczycem, jednym z sygnatariuszy aktu przywrócenia państwa litewskiego w 1990 roku. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, drodzy słuchacze, dzień dobry panu.
W styczniu 1991, kiedy był atak na wieżę telewizyjną, to w którym miejscu pan był?
No ja byłem akurat w Warszawie, byłem w drodze do Londynu przez Warszawę, gdyśmy nie mieliśmy wtedy bezpośrednich lotów, samolotów z Wilna do Londynu. Miałem przygotowane spotkanie w parlamencie brytyjskim i przyjechałem dzień wcześniej. Oczywiście byłem w stałym kontakcie z profesorem Landsbergisem, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli nastąpi atak na parlament litewski, to ważne jest, żeby cały szereg parlamentarzystów, członków Komisji Spraw Zagranicznych, a ja byłem w tym momencie wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Republiki Litewskiej, żeby ci ludzie znajdowali się poza granicami Litwy i w razie potrzeby, jeśli będzie zaatakowany parlament litewski, jeśli będzie wznowiona niepodległość litewska, to mieliśmy za zadanie wespół z ministrem spraw zagranicznych Algirdasem Saudargasem tworzenia rządu litewskiego na uchodźstwie. Więc te wydarzenia krwawe zastały mnie w Warszawie.
Ale z pewnością pan je obserwował, bo to rzeczywiście był atak z użyciem oddziałów komandosów, czołgów. Użyto tego wszystkiego, czym dysponowała armia sowiecka.
Absolutnie. To zagrożenie było realne. Zginęli ludzie pod sowieckimi czołgami. Została zajęta telewizja litewska, radio państwowe litewskie, dom prasy, gdzie były wydawane gazety niezależne już wtedy. I to jakby w tym momencie zostało zdławione, ale nie zdławiona została niepodległość. I jest tak, że w sytuacji, kiedy to zagrożenie było realne, to ważne było donieść do całego świata, co się dzieje na Litwie. I to starałem się robić z Polski, będąc w stałym kontakcie z biurem marszałka Sejmu odrodzeniowego Litwy, profesora Vytautasa Landsbergisa. Otrzymałem od nich informacje telefonicznie za pomocą informacji faksowych i to pozwalało mi być stale w kontakcie z parlamentem litewskim i wiedzieć, co się dzieje i w budynku, i wokół budynków. I o tym też mówiłem dziennikarzom akredytowanym w Polsce, organizując konferencje prasowe, najpierw w budynku Domu Poselskiego, a później wynajęliśmy zajazd napoleoński, bardzo dobrze to brzmi, i w tym hotelu było centrum informacyjne Litwy, no swego rodzaju ambasada Litwy, i nad budynkiem powiewała trójkolorowa flaga litewska, która pokazywała, że Litwa żyje.
To teraz, jeśli pan pozwoli, porozmawiajmy o tym, jak doszło do uchwalenia aktu przywrócenia państwa litewskiego, jak doszło do odrodzenia państwa litewskiego, odzyskania niepodległości, bo pod koniec lat 80. mieliśmy do czynienia z pierestrojką, która umożliwiła funkcjonowanie nie do końca zależnych od władz różnorodnych organizacji.
Gorbaczow zdawał sobie sprawę, że rządzić według zasad gospodarki komunistycznej dalej się nie da, że trzeba stosować różnego rodzaju przemiany ustrojowe, ale też nie wiedział, w jaki sposób to zrobić tak, żeby z jednej strony dać więcej samodzielności poszczególnym republikom sowieckim, a z drugiej strony trzymać ich w biczu i żeby one nawet nie mogły pomyśleć o niepodległości. No i z kolei Litwa zdawała sobie sprawę, a później Estonia i Łotwa, że trzeba iść swoją drogą, trzeba iść drogą odrodzenia niepodległości państwa litewskiego, której to niepodległość została zagrabiona przez Sowietów w kontekście paktu Molotow-Ribbentrop i zostaliśmy jakby inkorporowani w skład Sowieckiego Sojuzu siłą, a nie decyzją suwerenną narodu litewskiego. I tu oczywiście wcześniej obserwowaliśmy, w jaki sposób funkcjonuje Solidarność, w jaki sposób Polska odzyskała niepodległość. I tu na Litwie cały ten system odrodzeniowy trochę był inny. Jeżeli w Polsce Solidarność, robotnicy i też miała Solidarność doradców, wielkich polskich intelektualistów, pisarzy, filozofów, prawników, tu z kolei na Litwie ten system był trochę inny i tu bardzo ważnym ogniwem, które doprowadziło do ogłoszenia odrodzenia niepodległości Litwy, była inteligencja, która skupiała się wokół Akademii Nauk Litwy, wokół uniwersytetów litewskich. W każdym razie Sąjūdis to ruch odrodzeniowy, który doprowadził do tego, że 11 marca ogłosiliśmy niepodległość, a jeszcze wcześniej odbyły się wolne wybory, pierwsze wolne wybory po 50 latach, które doprowadziły do tego, że wybory zostały wygrane przez posłów, którzy byli zwolennikami odrodzenia niepodległości państwa litewskiego. I tak się też stało.
A przedtem był bałtycki łańcuch, czyli wielka demonstracja no, chęci odzyskania niepodległości przez Litwę,
No to.
Łotwę i Estonię. 2 miliony ludzi na odcinku od Tallina aż do Wilna to zrobiło chyba na zachodzie Europy i na wielu osobach na świecie wielkie wrażenie.
Chcieliśmy pokazać całemu światu, że państwa bałtyckie niesłusznie zostały wcielone w skład Związku Sowieckiego i że stanowimy jedność. I ten łańcuch pokazuje, że jesteśmy wspólnym jakby takim środowiskiem i stanowimy jedną wspólnotę bałtycką, która jest za tym, żeby zostały odwołane wszystkie skutki paktu Molotow-Ribbentrop, żeby trzy państwa bałtyckie zostały przywrócone na mapę świata.
Takie były te działania, które doprowadziły i do wolnych wyborów w lutym 1990 roku i uchwalenia 11 marca 1990 roku aktu przywrócenia państwa litewskiego, na co strona sowiecka zareagowała sankcjami.
Ta walka o gruntowanie niepodległości państwa litewskiego nie była łatwa. Oczywiście Gorbaczow groził jeszcze nam w styczniu, bo przyjeżdżał tu w styczniu na Litwę 90 roku i tłumaczył, że jest tak, że Litwa nie da rady, jeśli będzie niepodległa, że wszystkie więzi ekonomiczne zostaną zerwane, że zostaniemy bez prądu, bez benzyny, bez paliwa, bez jakby zakładów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie straszak taki był, no i jednak determinacja narodu litewskiego była jednoznaczna w kierunku niepodległości. Zdawaliśmy sobie sprawę z tych trudności, które mogą nastąpić w wyniku ogłoszenia przez nas niepodległości od Sowieckiego Sojuzu, ale byliśmy zdeterminowani, żeby to zrobić. No i oczywiście Gorbaczow zastosował sankcje gospodarcze. Mieliśmy trudności z paliwem, mieliśmy trudności z energią
Gazem.
elektryczną też, z gazem, z ogrzewaniem pomieszczeń. Wszystko to było, wszystko to przeżyliśmy, ale jednak wytrzymaliśmy i pokazaliśmy światu, że zależy nam na przede wszystkim na niepodległości.
No i także użyte zostały siły militarne. Bez przerwy odbywały się swoiste demonstracje militarne, które pokazywały, że no za bardzo nie podskakujcie.
To fakt. Stale przez miasto przyjeżdżały czołgi, inna technika wojskowa i ciągle mówiono nam, że Moskwa nas nigdy nie odpuści, że Litwa będzie na stałe częścią Związku Sowieckiego. Nie możecie liczyć na to, że Moskwa nas tu zostawi i próbowali przekonać nas, żebyśmy zmienili akt odrodzenia niepodległości, żebyśmy wybrali z tego dokumentu w ogóle takie słowa jak niepodległość. W każdym razie na różny sposób starali się nas przekonywać, ale determinacja była tak duża. Mandat, który otrzymaliśmy od wyborców, był tak wyraźny i jasny, że mamy ogłosić niepodległość i mamy walczyć i bronić tej niepodległości, tym bardziej, że 13 stycznia, gdy została zaatakowana wieża telewizyjna, kiedy przy gmachu telewizji litewskiej pod czołgami zginęło kilkanaście osób, to poparcie ze strony mieszkańców Litwy było bardzo duże i cała Litwa przyjechała do Wilna, żeby bronić parlamentu litewskiego, żeby bronić ostoi niepodległości Litwy. Więc w tym momencie byliśmy jednością, która wykazała swoją determinację w walce o ugruntowanie niepodległości państwa litewskiego.
Ale wcześniej, jeszcze pod koniec 90 roku, podejmowane były działania, które miały rozmiękczyć państwo litewskie politycznie, no, bo próbowano tworzyć nowe organizacje polityczne, na przykład Jedinstwo, które miały torpedować te dążenia do niepodległości.
No to było, oczywiście, to Moskwa, ten system Davida Rimpera dzieli rząd, oni starali się w różny sposób to wprowadzić. No. Starali się pokazać, że Rosjanie, a też część Polaków nie są za tym, żeby Litwa stała się państwem niepodległym i w taki te wszystkie organizacje były wspierane przez Moskwę i kiedy mieliśmy problem z paliwem, czy z energią elektryczną, czy z gazem, to dwa rejony, tam gdzie mieszkają Polacy, Rembileński, Rzęsoliśnicki, to oni tam nie mieli nigdy żadnych problemów, bo Rosjanie starali się z Moskwy dostarczyć im wszystko tak, żeby oni widzieli, że jest lepiej zdecydowanie być w składzie Związku Sowieckiego, bo wtedy nie będzie żadnych problemów. Więc ta karta była rozgrywana i na szczęście nie zakończyła się zwycięstwem Moskwy.
Cztery osoby z polskiej ekipy parlamentarnej z Sejmu w 1990 roku głosowały za aktem przywrócenia państwa litewskiego. Sześć, bo było 10 parlamentarzystów, 6 osób się wstrzymało. Jak pan to tłumaczy?
Dzisiaj po 30 latach to oczywiście ważne jest, że wtedy tych 6 nie głosowało przeciw, tylko się wstrzymało. Marszałek Sejmu mógł głośno powiedzieć dla całego światu, że nie było żadnego głosu przeciwnego. Ale wtedy, 30 lat temu, to oczywiście parlamentarzyści litewscy odbierali to jako sprzeciw dla niepodległości państwa litewskiego i to nie był chlubny moment w historii Polaków na Litwie. I starałem się przekonać w różny sposób i to moje przekonywanie na pewno dało wynik tego, że oni nie głosowali przeciw, że Polacy gdziekolwiek się znajdują w świecie zawsze walczą i walczyli o niepodległość państwa, w którym w tym momencie przebywają. Czy to Pułaski, czy to Kościuszko, czy to polscy lotnicy Wielkiej Brytanii, którzy walczyli o wolność Wielkiej Brytanii w trakcie II wojny światowej, wykazywali się męstwem i bohaterstwem, więc to wszystko pokazuje, że polski charakter, jakby Polak jako taki jest zawsze tam, gdzie jest walka o niepodległość i to No, jest ogromne pytanie, czy ci Polacy zdawali sobie sprawę z kategorii historycznej, co to znaczy Polak, co to znaczy wartości niepodległościowe, co to znaczy nasza wspólna historia przez wieki. W każdym razie to był taki blamasz, no, to był duży błąd tych rodaków naszych, że oni nie stanęli wspólnie z Litwinami i do walki o niepodległość i do tego, żeby zagłosować za tą niepodległość. To był duży błąd z ich strony.
Ale trzeba powiedzieć, że po ataku na wieżę telewizyjną w Wilnie na początku stycznia, potem trwała swoista okupacja Litwy aż do września, do początku września 91 roku, kiedy ogłoszono właśnie ową, czy umożliwiono skonsumowanie niepodległości państwa.
To oczywiście to ciągle próbowaliśmy w różny sposób przekonywać Moskwę, że ta niepodległość jest realna i że ogłosiliśmy ją jako wolę narodu litewskiego i ciągle odbywały się negocjacje z Moskwą, aż nastąpił pucz w sierpniu 91 roku i na szczęście ten pucz padł, pucz Janajewa i Litwa przede wszystkim została uznana jako państwo niepodległe przez Rosję i Jelcyna wtedy. No i potem ta reakcja łańcuchowa, kiedy Litwa została uznana przez cały świat.
Także wtedy ogłoszono niepodległość Łotwy, Estonii, a zatem wszystkie trzy państwa bałtyckie mogły się cieszyć niepodległością już realną.
No więc ten łańcuch bałtycki, który mówił o jedności państw bałtyckich i narodu litewskiego, łotewskiego i estońskiego, stał się realnym faktem. I oczywiście państwa bałtyckie jako niezależne państwa wróciły na mapę świata.
Chociaż była także interwencja na Łotwie, sowiecka interwencja.
No te interwencje były i na Łotwie, i w Estonii. Stale różne prowokacje były robione, no ale na szczęście one nie były tak tragiczne w porównaniu z tym, co było na Litwie. Więc Litwa w zasadzie w większości zapłaciła za niepodległość swego kraju, także Estonii i Łotwy.
Potem już państwo mogło się rozwijać w sposób suwerenny i wybierać taką drogę rozwoju, jaka była dla danego państwa najlepsza.
Cieszę się, że Litwa poszła w kierunku zachodu, że Litwa jako najważniejsze zadanie stawiała zostać członkiem Unii Europejskiej, członkiem NATO, więc to są rzeczy, które bardzo ważne były dla Litwy i ze względu na rozwój gospodarczy i ze względu na bezpieczeństwo. W każdym razie dziś jesteśmy bezpieczni i funkcjonujemy w cywilizacji zachodniej. No, mamy bardzo dobre stosunki z Polską, wręcz wzorowe stosunki. Mamy strategiczną współpracę z Polską w różnych jakby działach i w gospodarce, i w polityce, i w sferze obronności. W każdym razie jest to bardzo pozytywny okres w historii Litwy.
Ale jakby pan na zakończenie skomentował, że jednak nie udało się do tej pory uregulować spraw mniejszości, spraw polskich nazwisk, przywrócenia majątków i tak dalej.
Temat zwrotu ziemi, no to
tak.
Jest tak, że on jest oczywiście bardzo ważnym tematem, który niestety no, nie znajduje jeszcze swego ostatecznego rozwiązania i cały szereg właścicieli, szczególnie w Wilnie i pod Wilnem, jeszcze nie odzyskało swojej własności. Ale też trzeba powiedzieć, że przez ostatnie 4 lata polska partia była w koalicji rządzącej i miała też swoich ministrów i w rządzie. I to był moment, kiedy w ciągu 4 lat ten temat trzeba było ostatecznie załatwić. Tak samo też z ustawą o mniejszości narodowych, ustawą o opisowni nazwisk. Tego nie załatwiono i ten czas, 4 lata w koalicji rządzącej został zaprzepaszczony. No ale obecna koalicja rządząca, w skład której wchodzą dwie partie liberalne i jedna partia konserwatywna. Cieszę się, że mamy Polkę, minister sprawiedliwości, która kierowała grupą, która szykowała nową ustawę o mniejszości narodowych. Mam nadzieję, że i też o pisowni nazwisk, że w Sejmie tej kadencji będzie wola polityczna i te ustawy zostaną uchwalone.
Mówi pan o Ewelinie Dobrowolskiej.
Tak, Ewelina Dobrowolska.
Także mamy nadzieję, że uda się wreszcie doprowadzić te sprawy do końca, no bo pozostaje nadal niesmak. Jak pan przewiduje rozwój sytuacji w najbliższym czasie i miejsce Polaków mieszkających na Litwie w tych wszystkich przemianach?
No Polacy muszą być aktywni, muszą zdawać sobie sprawę, że są częścią państwa litewskiego, muszą kształcić się, starać się obejmować wysokie stanowiska w państwie, brać odpowiedzialność za cały kraj i to pokaże Litwinom i Litwie, że Polacy to są normalni ludzie i zdają sobie sprawę, że funkcjonują w ramach niepodległego państwa litewskiego.
Bo inaczej będą rozgrywani przez Rosjan. Te ślady tej interwencji sowieckiej są codziennie widoczne.
To jakby minęło już 30 lat, ale oczywiście ta propaganda rosyjska dzisiaj, szczególnie drogą środków masowego przekazu, dociera do mieszkających na Litwie Polaków. Rosyjska telewizja jest bardziej atrakcyjna. Starają się w różny sposób przedostać się do dusz Polaków. No i nad tym muszą pracować też polskie organizacje tu na Litwie, żeby w różny sposób odpychać te sowieckie zakusy.
Bo ze strony Sowietów nie będzie żadnej nagrody, a każda ich interwencja kończy się tak jak w 1940 roku.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o ataku sowieckim na wieżę telewizyjną przed 30 laty w Wilnie. Naszym gościem był Czesław Okińczyc, jeden z czterech polskich sygnatariuszy aktu przywrócenia państwa litewskiego w 1990 roku. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego dla słuchaczy, dla państwa polskiego i do usłyszenia w następnych audycjach.
Dziękuję bardzo. To wszystko w programie Lech Pilarski. Do usłyszenia.